Ewangelia Jana, rozdział 11, wersety 45 do 57 oraz kawałeczek z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału od wersetu 17, 3 wersety, albo Marka, 10 rozdział od wersetu 32 również 3 wersety. Albo są to paralelne teksty, stąd akurat te miejsca. A więc otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 11, od wersetu 45. I mamy tutaj pokłosie wydarzeń w Betanii. Już nie będę czytał, bo przed chwilą czytaliśmy. I co się dzieje? Pamiętacie, Jezus wskrzesił Łazarza. Niesamowite wydarzenie, ponieważ Łazarz jest już 4 dni w grobie. Nastąpił rozkład ciała, a jednak Jezus wskrzesza go i Łazarz, który wychodzi z grobu, nie ma żadnych śladów. Tego czterodniowego przebywania w stanie śmierci. Niezwykłe, co Jezus uczynił. Myślę, że szczególnie fascynujące dla biologów, którzy się trochę na tym znają. Jakie procesy zaszły i co tak naprawdę Jezus uczynił. Odwracając te procesy, cofając je i przywracając Łazarza do życia. Niesamowite wydarzenie, które Jezus uczynił ze względu na kogo? Na uczniów. Zobaczcie, mówiliśmy o tym, że Jezus, kiedy zawierzamy Mu swoje życie, On przygotowuje nas na to, co nas czeka. A dla uczniów Jego śmierć, pomimo tego, że ich przygotowywał, była totalnym zaskoczeniem. I była doświadczeniem ponad ich wyobrażenie i też ponad ich wiarę. Ale dopiero po śmierci i po jego zmartwychwstaniu zaczęli sobie przypominać, co do nich mówił. I zrozumieli, że on im o tym mówił, że ich na to przygotowywał. On tak działa. Kiedy prowadzi nas, kiedy zawierzyliśmy mu swoje życie, on nas przygotowuje na to, co jest przed nami. Jest dobrym pasterzem. Nie chcę, abyśmy byli zaskoczeni tym, co ma się wydarzyć. I on przekazał im wiadomość, ja jestem zmartwychwstanie i życie. To nie chodzi o to, że Jezus mówi, ja potrafię wskrzesić ludzi zmarłych. On mówi, ja jestem życiem i ja jestem zmartwychwstaniem. Nie można zabić życia i nie można trwale uśmiercić zmartwychwstania. On przygotowywał ich na Golgotę. Aby mogli z nadzieją oczekiwać tego, co się wydarzy trzeciego dnia. Coś leci przez głośniki. Tak więc rzeczywiście Jezus ich przygotowywał, że powstanie, że śmierć nie jest w stanie nad Nim zapanować. On jest zmartwychwstanie i żywot. Ale te wydarzenia w Betanii odbiły się mocnym echem wśród faryzeuszów. Oni poszli z tą całą sprawą do Sanhedrynu. Został zwołany Sanhedryn, Rada Najwyższa. I to oznaczało, że po prostu Jezus przekroczył pewien punkt krytyczny tym, co zrobił. Tego już było za wiele. I Kajfasz, arcykapłan, podjął decyzję, wydał wyrok z pełną aprobatą tych, którzy tam wtedy byli obecni, że trzeba Jezusa uśmiercić. Trzeba Jezusa uśmiercić. Jeżeli Jezus zostanie przez lud ogłoszony Mesjaszem, pojawi się król niewyznaczony i niezaakceptowany przez cesarza, a roszczący sobie prawo do tronu Dawida, z powodu tego, że rości sobie prawo do tronu Dawida, dojdzie do zamieszek, Jerozolimy otoczą legiony rzymskie, miasto, świątynia zostaną zburzone, ostatnie przyjawy wolności zostaną utracone. O to chodziło Kajfaszowi. Zabiorą nasz naród i zabiorą nam naszą świątynię. Ale zobaczcie, co jest też w tych słowach. W tych słowach jest taki proces, który też zachodzi czasami, kiedy ludzie zapominają, do czego są powołani i kto jest co tutaj do kogo należy. I to było też widoczne w jednej z przypowieści Jezusa, gdzie on opowiadał o tym, jak to słudzy zostali posłani do winnicy, aby odebrać. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, to co się należało panu, który wydzierżawił tę winnicę. A ci pozabijali te sługi, a potem nawet zabili syna, który został posłany w tej nadziei, że jego usłuchają, ponieważ zawłaszczono sobie coś, co należało do Boga. I tutaj ma miejsce również to samo. I ironia polega na tym, że tylko Jezus mógł ocalić ich przed tym, czego oni się obawiali. Ponieważ nie był to Mesjasz, który chciał toczyć wojnę z Rzymem. Ale oni nie słuchali jego nauczania. Nie słyszeli, jaki był w swojej naturze. Przyłożyli do niego swoją miarę. Po prostu. A on jeden mógł ocalić ich od tego, czego się po prostu bali. Przyjdą Rzymianie, zabiorą naszą świątynię, nasz naród. Werset 48. Prawda? I co się dzieje? Słuchajcie, w 66 roku rozpoczyna się wojna żydowska. Wiecie, co się stało? Ludzie, którzy się podawali za Mesjaszy, ludzie, którzy, wiecie, nawoływali do powstania, spowodowali, że przybyły co najmniej 3 legiony rzymskie. W wyniku tej wojny zginęło 1 100 000 ludzi, Żydów. 97 tysięcy trafiło do niewoli i 17 tysięcy zmarło z głodu. Jerozolima została zniszczona i świątynia została zniszczona. I pomyśleć, że jedynym, który mógł uchronić naród przed tą tragedią, był Jezus, którego oni skazali. Nie poznali Go, bo nie usłyszeli tego, czego nauczał, bo zawłaszczyli to, co do Niego tak naprawdę należało. Pan Jezus powiedział w Mateusza w 10 rozdziale, werset 37-39, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Jezus wymaga od człowieka zaufania i posłuszeństwa. I obiecuje, że taki człowiek zyska życie. Zyska życie. Ale trzeba Jezusowi zaufać. Trzeba zaufać, że droga, którą On nas prowadzi, jest najlepszą drogą. Ludzie, wiecie, w takim strachu przed losem rodziny, jakimiś wydarzeniami, tak często nie potrafią zaufać Bogu. Łapią się ludzkich metod ratowania. Trzeba zaufać Jezusowi. Nawet jeżeli coś się wydaje w pierwszym momencie, że tracimy, że coś nam się wymyka z rąk, możemy być pewni, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. I obiecuje, zyskasz swoje życie. Tylko nie stawiaj niczego i nikogo wyżej mnie. Zaufaj mi. Nie miej nadziei wobec nikogo innego tak wysokiej, jak wobec mnie. Nie zawiedziesz się. Wyrok śmierci na Jezusa został wydany przez Kajfasza. I zobaczcie, jak Jan skomentował ten wyrok w tych wersetach 51-52, ponieważ tamten mówi, że lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród, prawda, niż żeby wszyscy lud zginął. Ale Jan komentuje to w ten sposób. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Jan uważa, że Jezus przyszedł umrzeć za naród izraelski, i to jest ważne, lecz nie tylko za ten naród, również za wszystkich tych spoza Izraela, którzy nawrócą się do Niego, aby ich wszystkich, i wierzących z Izraela, i wierzących z pogan, zebrać w jedno. I my wiemy, że chodzi tutaj o co? O Kościół. Jaki Kościół? Rzymskokatolicki? Baptystyczny? Prawosławny? Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia, kiedy byłem pastorem w Kętrzynie, przyszło do mnie dwóch uczniów liceum. Podziwiałem ich za odwagę, ponieważ chcieli ze mną przeprowadzić wywiad na temat ekumenii i mojego postrzegania ekumenii. I kiedy ja im zadałem pytanie, jak oni rozumieją ekumenię, oni przytoczyli mi fragment z Ewangelii Jana z rozdziału 10, gdzie Pan Jezus mówi o owczarni. I przytoczyli werset 16. Przeczytali mi ten werset, ja go teraz przeczytam. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. Głosu mojego słuchać będą, będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I mówią, i widzi Pan, Panie Pastorze, tu jest wszystko napisane. Będzie jeden Kościół, Kościół rzymskokatolicki, i jeden pasterz, czyli papież. Ja czytam ten fragment, mówię, ale tu chyba nie o tym jest mowa. Mówię, tu jest mowa o tym, że będzie jeden naród z Żydów i z pogan i jeden pasterz, czyli Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wokół tego się skupili, że tylko Jemu należy się, tylko Jemu należy się przypisywanie roli pasterza i naród, o którym tutaj jest mowa, to są ludzie wierzący z Izraela i z pogan, nie zaś wyodrębnienie jakiejś, wiecie, jednej denominacji, która miałaby być jedyną zbawcza w tym całym procesie historii zbawienia. Chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz powiedzieli sobie z kontekstu i dzisiejszego fragmentu oraz z rozdziału 10 Jana wynika, że Jezus przyszedł umrzeć za naród izraelski oraz za tych, którzy się nawrócą z pogan. I zebrać ich razem. W jeden Kościół. My mówimy Kościół taki mistyczny, duchowy. Kościół Jezusa Chrystusa. On może przejawiać się w różnych denominacjach, ale cechuje go to, że pragnie należeć do Jezusa. Jemu oddaje chwałę, wokół Niego się koncentruje, na Nim jest zbudowany, na Jego nauce i Jemu chce służyć. Zebrać w jedno oznacza wspólnotę ludzi wierzących, Kościół Jezusa Chrystusa, tak jak mówiłem, mistyczny, duchowy, nie zaś jedyną zbawczą denominację. Pasterz zaś, który zbiera do swojej owczarni owce, to Jezus Chrystus. I nikomu innemu nie należy się ten tytuł, ani autorytet. Każdy inny, kto go sobie przypisuje, zawłaszcza coś, co należy się jedynie Jezusowi Chrystusowi ze względu na dzieło zbawienia. I teraz zobaczcie, jest ta historia Mateusza, 20 rozdział, wersety od 17 do 19. I czytamy o tym, że Jezus, wiemy, ukrył się w Efraim, przeczekał tam pewien moment, ale potem oczywiście wie, że musi iść do Jerozolimy. Czemu? No właśnie temu, co czytamy w tych słowach. Mateusza 20, 17, 19. Przeczytajmy. Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze, już idąc, rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy. A Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie. Skażą go na śmierć. Wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Musimy sobie to przypominać. Nikt inny tego nie uczynił. Nikt inny. Żaden przywódca religijny, żadna inna historyczna osoba, Jezus Chrystus, uczynił dla ciebie i dla mnie, dla Żydów, dla pogan. On jest Panem zbawienia. Tylko Jemu chwała. On jest twoim pasterzem i za sprawą Jego ofiary z dwóch powstało jedno. I chciałbym, abyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział drugi. To jest bardzo ważne, szczególnie w tej naszej polskiej rzeczywistości, ale nie tylko. List do Efezjan, rozdział drugi. Przeczytali wersety od 11 do 12 oraz wyodrębnili, co stało się za sprawą ofiary Jezusa Chrystusa. Jego ofiary. Jego męczeńskiej śmierci. Dlatego wiecie, kiedy ja słyszę, że ktoś mówi, przypisując sobie na przykład miano pasterza, w takim rozumieniu właśnie zakresu, jaki należy się tylko Jezusowi, to coś się we mnie burzy. Strasznie jestem urażony w sercu, bo myślę sobie, przecież to uczynił Jezus. Całe dzieło zbawienia, które jest zawarte w krzyżu, mówi o tym, tylko Jemu należy się. Ten zakres, ten autorytet i ta cześć. Przeczytajmy ten fragment z Efezjan, z drugiego rozdziału. On jest zbyt długi, nie będę go wyświetlał. I sześć rzeczy, które stało się za sprawą krzyża, pokażemy. Bardzo ważnych rzeczy. Przeczytajmy Efezjan, drugi rozdział, wersety od 11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Widzimy stan pogan, ale też to, jak myśleli o nich Żydzi. Żydzi nie upilnowali się od takiego, wiecie, ekskluzywizmu religijnego. I po prostu uważali pogan po prostu za gorszy rodzaj. Wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, czyli po prostu nieczyści. I dalej. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez czyją krew? Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. Kto jest pokojem? Jezus Chrystus. On sprawił, kto sprawił? Jezus Chrystus. Że z dwojga jedność powstała, zburzył w jaki sposób? W ciele swoim. I to jest obraz Kościoła. Zburzył w ciele swoim. Stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samych z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Przez czyj krzyż? Zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Kto zniweczył tą nieprzyjaźń? I wiecie, kiedy ktoś majstruje przy krzyżu lub przy tytułach, które należą się do Jezusa, to kiedy czytam ten fragment, to po prostu coś się we mnie burzy. Jezusowi jedynie chwała. Tylko On jest odkupicielem. Nikt nie będzie współodkupicielem. Bo tu jest to opisane z takim przejęciem. Apostoł Paweł mówi, to Jezus na krzyżu tego dokonał. Przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. A więc mówi, pragnął zgromadzić i Żydów, i pogan, których wyście, mówi do narodu izraelskiego, odtrąciliście. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. Kto? Jedni i drudzy w jednym duchu. Przez kogo? Przez Jezusa. Przez tą ofiarę, którą złożył. Pozwólcie, że będę tak to dzisiaj podkreślał, ponieważ chcę, żeby to po prostu się tak wyakcentowało bardzo mocno. Tak więc już nie jesteście obcymi, to jest mowa do nas, przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Przez kogo? Przez Jezusa. To jest Jego dzieło. I potem budowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Nikt więcej, no nikt po prostu. I się dziwię, że czasami ludzie próbują kogoś tu wetknąć. Jest wielki szacunek i bojaźń dla Jezusa za to dzieło, którego On dokonał na krzyżu. Czytamy, na którym cała budowa mocno spojana rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Co zawdzięczamy tylko Jezusowi? Ja wypisałem stąd tylko 6 rzeczy. Po pierwsze, staliśmy się bliscy Bogu dzięki Niemu. To wiecie, to tak jak ktoś nas z kimś poznaje i mówi, słuchaj, poznaj tutaj tego człowieka. Chciałbym, no, żebyś po prostu, żebyś go traktował jak mojego przyjaciela. Staliśmy się dzięki Jezusowi bliscy Bogu. Po drugie, zostaliśmy przez Niego pojednani z Bogiem. On nas pojednał z Bogiem. Z dwóch powstał jeden człowiek pojednany z Bogiem. Czyli nie ma już Żyda, nie ma Greka, po prostu są pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Zniweczył nieprzyjaźń między Izraelem i poganami. Z jednej strony ta, która była pogardą w sercach Żydów, a z drugiej strony ten antysemityzm, który do dzisiaj siedzi w ludziach. W Kościele nie ma prawa być ani jednej, ani drugiej postawy. I powiem wam, słucham czasami o tym, co się dzieje w Izraelu. Wiecie, co jest smutne? Chrześcijanie są po jednej i drugiej stronie muru. Są Żydzi mesjańscy i są wierzący palestyńscy. I powiem wam, niewielu z nich potrafi razem się modlić. A przecież jest powiedziane, że w Chrystusie został zniesiony mur nieprzyjaźni. Zapewnił wszystkim stały przystęp do Boga, wszystkim, ponieważ walczył z ekskluzywizmem religijnym. Uczynił nas współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jezus Chrystus sam. Dlatego, drodzy, świadomie robimy pewną rzecz. Składamy nasze życie przed Nim i tylko przed Nim. Zawierzamy to życie Jemu. Czemu? Właśnie On to uczynił, tylko On, tylko przez Jezusa. Dlatego przychodzimy z tym do Niego. Jezus i uczniowie zostali ostrzeżeni przez ludzi przychylnych. Może był to Nikodem, może był to ktoś inny. I Jezus wraz z uczniami opuszcza Jerozolimę. Nie opuszcza Jerozolimy, tylko opuszcza Betanię, okolice Jerozolimy. I po prostu udaje się tam do Efraim, aby po prostu przebywać w oddaleniu od Jerozolimy. Tylko po to, by ruszyć z powrotem. Po co? Aby uczynić to, o czym mówiliśmy. To musiało się stać, abyśmy byli zbawieni. I zobaczcie, jak ludzie go nie znali. Stoją ci wszyscy ustawieni tam po mieście, żeby z tłumu wypatrzyć, z tłumu, który zdąża do Jerozolimy, już na święto Pasch, wypatrzyć Jezusa i uczniów mówią, co myślicie, pewnie nie przyjdzie. Ale mówi, musimy iść do tego miasta. Ja muszę to wszystko przejść, bo ja muszę umrzeć za naród i za innych, którzy uwierzą we mnie. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w modlitwie na tym się właśnie skupili. Oddali chwałę Jemu. Może po raz pierwszy zawierzyli życie Jemu. Może zawierzyli to życie ponownie, bo gdzieś na skutek różnych wydarzeń po prostu wzięliśmy je w swoje ręce, aby je ocalić, ale wiecie, wszystko wskazuje na to, że jednak bez Jezusa nic z tym się nie da zrobić. Jezus musiał umrzeć za naród, ale też po to, aby zebrać w jedno tych, którzy uwierzą. A dlaczego? Bo On panuje nad tymi, którzy Mu zawierzyli. On buduje swój Kościół na fundamencie apostołów i proroków, nauczania apostołów i proroków. On, który jest kamieniem węgielnym. A my powinniśmy być częścią tej budowli. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w modlitwie zupełnie świadomie, może po raz kolejny, a po prostu, żeby to wybrzmiało, powiedzieli: Panie, moje życie należy do Ciebie. Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci, że panujesz nade mną, nad moim życiem i że to wszystko ma głęboki sens. Od kiedy to zawierzyłem Tobie, widzę, jak prowadzisz to w konkretnym kierunku ku życiu. Wiecie, z wczoraj na dzisiaj zmarł brat Stanisław. Był z nami w niedzielę tutaj. Ponad 90-letni brat. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj siadał z bratem Brzozowskim i taki starszy. Nawrócił się pod koniec swojego życia. Nawrócił się pod koniec swojego życia. A całe życie pracował na kolei. I mówię, wskoczył w pociąg. Dzisiaj nad ranem pojechał, ale już wiadomo dokąd. Do Pana. Kiedy z nim rozmawiałem, opowiadał, jak nawrócił się, jak oddał życie Jezusowi w późnej starości. No, tak, tak. Ochrzczony tak dosłownie. Nie wiem, czy ktoś miał okazję chrzcić kogoś ponad 90-letniego. Prawda? Ale on zawierzył swoje życie Bogu. I to wyznawał. Poruszyła mnie ta historia, ponieważ w tym krótkim czasie, tych paru lat, wytrwał przy nim. Po prostu wytrwał przy nim. I Bóg zajmuje się naszą wiecznością, naszą przyszłością i naszą teraźniejszością, kiedy zawierzymy Mu swoje życie. On mówi, zyskasz życie, nie stracisz je. Zyskasz życie. I wieczne. I to Twoje obecne będzie miało sens. Jezus to obiecuje, nie jest gołosłowny. Choćby ze względu na to, co zrobił dla nas, warto jest Mu zaufać. I skierować się z prośbą i z pełnią nadziei tylko do Niego. I zachęcam, abyśmy to dzisiaj zrobili.